Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam i zapraszam. Filmy Wernera Schrötera, tak trudno dostępne w naszym kraju i postać chyba mało znana, choć to wybitny niemiecki reżyser, będą prezentowane na pokazie, przeglądzie w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia już od 7 listopada. O tym dzisiaj porozmawiamy. Także o trwającym festiwalu Sopockie Konsekwencje. Festiwal organizuje Fundacja Teatru Boto i o czekającym nas 11. wojewódzkim konkursie pieśni patriotycznej Piękna Nasza Polska Cała. Zapraszam. Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Patriotycznie się edukuje, już widzę. Przeglądasz. Śpiewnik jakiś to jest chyba bogato ilustrowany.
W głowie leży.
A, no coś takiego. Ale to przyniósł pan doktor Ryszard Popowski. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Twórca ECKON-u, czyli Europejskiego Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych, współtwórca orkiestry Vita Activa, wykładowca uniwersytecki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przez lata. Gdzie uczył między innymi, jak pracować muzycznie z osobami niepełnosprawnymi, tak?
Tak, można szczęśliwie tak udało się w sposób precedensowy wprowadzić przedmiot edukacja muzyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie.
I czeka nas 11. wojewódzki konkurs pieśni patriotycznej Piękna Nasza Polska Cała, który to konkurs wymyśliła chyba, prawda? Prezes Stowarzyszenia Miłośników Pieśni Patriotycznej, pomysłodawca tego właśnie konkursu, koordynator wydarzeń, no ale przede wszystkim pedagog w szkolnictwie specjalnym, pani Urszula Roguska, tak?
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. A ambasadorem tych wydarzeń jest Krystyna Łubieńska.
Miło
dzień dobry,
mi ogromnie. Krystyna.
Witamy.
Jestem zaszczycona.
Porozmawiamy, bo była pani, jak rozumiem, świadkiem tych konkursów i
tak,
dlatego...
Tak, a jakże?
No, szczerze
ja
mówiąc...
Ja nawet brałam w nich udział, byłam jurorką już.
Pani
już
Krystyna do mnie
sobą.
Właśnie się... Jak to na ambasadora, prawda, przystoi tak właśnie robić, żeby łapać dziennikarza i mówi, pani Iwono, musimy tu koniecznie o tym powiedzieć głośniej, więc zaraz to zrobimy za kilkanaście minut, bo zaczniemy od dwóch wydarzeń następujących. Sopockie konsekwencje to jest taki festiwal, o tym będziemy mówić, tak? Sylwia Góra-Weber,
tak, tak.
Fundacja Teatru Boto. To jest taki festiwal, który trwa. On już się dawno tak. zaczął i jeszcze będzie trwał do grudnia. I kolejne spektakle przed nami, o których Sylwia powiedziała, że chce opowiedzieć. A zaraz potem pani Jolanta Woszczenko o czekającym nas przeglądzie Wernera Schrutera w łaźni.
Dzień dobry.
Starałam się wymówić, chyba nie za dobrze, ale w każdym razie niemiecki reżyser, którego naprawdę twórczość warto bliżej poznać, a jest bardzo trudno dostępna, o czym też porozmawiamy na pewno, a będzie oczywiście w łaźni prezentowana. Dobrze, ale zacznijmy od tych konsekwencji, konsekwentnie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Właściwie to nie jest festiwal, tylko przegląd, bo przyglądamy się, mamy 13 przedstawień, jesteśmy, dlatego się tutaj pojawiłam w studio, bo jesteśmy na półmetku. Od września do grudnia trwają konsekwencje. Widzieliśmy już 6 przedstawień, przed nami jest jeszcze 7, i na które serdecznie chciałam Państwa zaprosić. Dzisiaj można zobaczyć, co Pan na to, Panie Freud, Marka Branda, Teatr Zielony Wiatrak. 19 listopada Grubaska, to jest Teatr Miejski w Lesznie. 26 listopada Dzień, Noc, Dzień, czyli Studio Czyczykowy. I w grudniu jeszcze 3 przedstawienia. Serdecznie Państwa zapraszam, bo jest to wyjątkowa sytuacja, żeby zobaczyć przedstawienia z Polski. Małą formę, ale są to bardzo ciekawe rzeczy. Robimy to po raz pierwszy i zakwalifikowaliśmy naprawdę różne przedstawienia, bo są u nas i przedstawienia muzyczne. Był Teatr Pantomimy, czyli aktorzy z Teatru Pantomimy z Wrocławia, Tomaszewskiego. Mamy też formy typowo dramatyczne, czyli jest dramat. Grubaska jest to komedia, jest to historia kobiety, jest to w ogóle teatr jednego aktora, czyli monodram. Kobieta wyjeżdża do sanatorium, żeby się odchudzić, bo wydaje jej się, że cały problem z jej osobowością tkwi w tym, że ma za dużo kilogramów. Więc jest to przezabawna, a z drugiej strony bardzo taka poruszająca i głęboka, czyli walka o siebie, szukanie swojej osobowości. Bardzo zapraszam, bo warto te przedstawienia zobaczyć.
To 19 Grubaska. No, dzisiaj, co pan na to, panie Freud, to znamy właściwie, ale myślę, że to jest spektakl, który po pierwsze nie każdy
nie
mógł
wszyscy.
Widzieć, a po drugie to już tak długo Marek go w różnych konfiguracjach prezentuje, że na pewno to też może być ciekawe. No i 26 listopada ta Dzień, Noc, Dzień z Czyczykowy. Co tak. to będzie? To taki dosyć dramatyczny chyba temat.
Tak, to jest temat o przesiedleniach. To jest rok 45-47, jak są Polacy przesiedlani na tereny tutaj Śląska Dolnego.
O 18 to wszystko?
Tak. Zawsze w niedzielę o 18.
U was, tak? Czyli
dokładnie
w Sopocie,
w Teatrze Boto, na placu Jasia Rybaka. To jest ulica Bohaterów Monte Cassino 54B. Mogą Państwo dojść od właśnie Bohaterów Monte Cassino albo od strony Pułaskiego.
Zapraszała Sylwia Góra-Weber, a Jolanta Woszczenko jako jedna z kuratorek przeglądu filmów Wernera Schrutera, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, zachęcała mnie, żeby koniecznie o tym powiedzieć, bo tak trudno było te filmy po prostu zdobyć, w Polsce pokazać. Właściwie poza Maliną to chyba nie były znane naszej publiczności. Odbył się też już przegląd w Warszawie, tak? Bo to jest, Gdańsk jest jakby takim drugim etapem tego polskiego spotkania po raz pierwszy w wielu przypadkach z twórczością tego reżysera.
Tak, przegląd Wernera Schrutera zakończył się w Nowym Teatrze. Realizuje ten projekt wspólnie z Goethe Instytut, a z Goethe Instytut współpracuje z Renatą Prokurat. I bardzo ciężko było zdobyć te filmy, dlatego że artysta, bardziej interesował go projekt, sam proces realizacji.
Pracy, tak.
pracy nad projektem do momentu, aż go skończył. Dodatkowo nie utrudnia fakt, że nie zostawił po sobie potomków. Tym bardziej jego cała spuścizna jest rozrzucona po całych Niemczech, ale nie tylko, bo jest i też znalazłyśmy filmy we Francji. Więc bardzo ciężko było znalezienia właścicieli, którzy dysponują kopiami. W pewnym momencie nawet otarło się o taki mini skandal, dlatego że jedna z grup, która reprezentuje, skupuje jakby filmy, które zostały firmy producenckie, które realizowały filmy, które upadły. Istnieją takie komórki, które skupują takie filmy. I jedna z takich firm ogłosiła, że ma ten film, po czym okazało się, że jednak ma te prawa inna firma. Więc to było dosyć skomplikowane, ale też jakby inną sprawą jest taki mini skandal, jeśli chodzi o same Niemcze, w samych Niemczech, związanych właśnie z dochodzeniem, kto ma prawa do filmów Wernera Schutera. Więc tym bardziej jesteśmy z Renatą Prokurat szczęśliwe, że to się udało zakończyć. Bo nawet jakby jeszcze bardziej pokazać Państwu, jak to było trudne, że prawa do filmów miały inne firmy, mhm. A prawa do zdjęć do tych filmów był rozrzucony również po całej Europie, więc nawet zdobycie reklamowego zdjęcia do materiałów prasowych zajmowało nam naprawdę bardzo dużo czasu, żeby to zrobić.
Artysta mocno eksperymentalny i to jest problem z takimi artystami. Tak jak pani powiedziała, jego interesował sam proces tworzenia, a efekt finalny niekoniecznie już musiał go obchodzić. Po prostu jemu zależało
formalny,
na tym, na tym, co się tworzy, jak się to tworzy, a później co się z tym dzieje, no to jego już właściwie nie interesowało, nie? No, mam to samo.
W każdym razie reżyser dla wielu kultowy, dla wielu mistrz, prawda? Wielu z niego czerpało. Tak Rainer Fassbinder przynajmniej twierdzi. I jak mówię, no mało znany. Nawet bardzo popularne źródło na literę W. Właściwie po polsku niewiele o nim mówi, prawda? A w tłumaczeniach można przeczytać, że czerpał z estetyki obozowej, czyli kampowej po prostu. Rzecz, która wydaje mi się tutaj powinna znaleźć bardzo jakby szeroki odbiór, a jednocześnie jest dosyć niedostępna. Proszę powiedzieć coś o samym Wernerze Schruterze takiego, co nam tę postać przybliży. Poczynając od początku, od jego fascynacji może Marią Callas i tego, jak doszedł do swojej formy artystycznej.
No był dosyć oryginalną osobowością, dandysem, który bardzo szczegółowo dbał o każdy detal swojego wyglądu. Takim znakiem rozpoznawczym był ogromny kapelusz, który zawsze miał na głowie. Te kapelusze oczywiście się zmieniały na przestrzeni lat, także to nie był ten sam kapelusz.
On pod koniec życia trochę jak taki Don Quixote wyglądał, prawda? Z bródką, taki bardzo szczupły już wtedy.
Tak, ale na tych zdjęciach właśnie tym jednym głównym, który promujemy, ten przegląd, pokazujemy go już w takim bardzo zaawansowanym stadium choroby, kiedy już umierał na raka. Pomimo tego ten ogromny kapelusz chciał przełamać ten swój wygląd umierającego człowieka, bardzo wychudzonego, z wąsami, które właściwie nie przystawały już do jego twarzy. I on do tego użył złotej biżuterii, ogromnej ilości złotych łańcuchów na szyi, na rękach. Więc próbował być nie taką bardzo jednoznaczną postacią, a dosyć szybko, bo już właściwie w wieku 7 lat stwierdził, że chce być reżyserem. Zafascynował się Marią Callas w wieku chyba 8 lat. Takim bardzo znaczącym momentem w jego życiu była śmierć jego ukochanej babci, która, jak mówił, nauczyła go fantazji. Mhm. Ta babcia popełniła samobójstwo i to było dosyć bardzo istotny fakt, który zaważył na jego życiu. No, kolejnym elementem, który bardzo go definiował, jego pracę, była miłość do opery, ale to Maria Callas oczywiście się sugeruje i jego ogromna pasja do opery i do teatru, ale również istotnym kwestią jest to, że był homoseksualistą. I to również było tematem jego prac, które pokażemy na przeglądzie.
Na początek będzie Malina, potem Palermo czy Wolfsburg, czyli to jest Złoty Niedźwiedź, tak, w Berlinie. No, zdobył kilka znaczących nagród, ale tych filmów naprawdę jest niewiele, a wszystko zamknie dokument jemu poświęcony. Bo to jest także spotkanie z jego montażystką, tak, przyjaciółką i z jego operatorem, ten cały przegląd.
To nie jest tak, że to zrealizował tylko niewiele filmów. On zrealizował bardzo dużo filmów, tylko... Tak jak pani wspomniała, jest to jego pierwszy przegląd w Polsce i nie chcieliśmy rzucać odbiorcy na bardzo głębokie wody z jego twórczością. Chcieliśmy jakby rozpocząć mówienie o Wernerze Schutterze przeglądem filmów, które zostały docenione na arenie międzynarodowej, bo nagroda na Berlinale i nagroda w Cannes.
No i też w Wenecji za całokształt, tak. Prawda? Także był doceniony jako twórca kina europejskiego po prostu. Czyli co? Spotykamy się, jeśli ktoś ma czas i ochotę, 7 i to jest projekcja Maliny, potem właśnie Palermo czy Wolfsburg, film 2, Ta noc. To może o którymś z tych filmów jeszcze pani dwa słowa powie.
No, zapraszam oczywiście na otwarcie 7 maja do Łaźni 1 na Dolnym Mieście. Pokażemy film z Isabelle Huppert, która była jego kolejną muzą. On miał w życiu 3 muzy. To była Maria Callas, potem bardzo charakterystyczna, ważna aktorka niemiecka Magdalena Montezuma, a po jej śmierci bardzo Schroeter był bardzo długo załamany i nie mógł się odnaleźć. I dopiero Isabelle Huppert pomogła mu jakby przełamać tę pasę w poszukiwaniu kolejnej muzy w jego życiu. I film Malina jest dosyć trudnym filmem jak na początek. Muszę od razu tutaj ostrzec Państwa. Film został napisany przez Alfriedę Jelinek, austriacką noblistkę, na podstawie książki bardzo znanej Ingeborg Bachmann, austriackiej poetki i powieściopisarki. Właściwie to Malina jest jej jedyną książką, którą kończyła do końca. I książka jest napisana na podstawie, można odnaleźć tam elementy życia samej artystki Ingeborg Bachmann, ale również Alfriedę Jelinek, Isabelle Huppert i Wernera Schuttera. Ona opowiada o kobiecie, która mieszka z mężczyzną w mieszkaniu, jest intelektualistką, wykłada na uniwersytecie filozofię. Ten mężczyzna, nie do końca wiemy, jaką rolę spełnia w jej życiu, bo z pewnością nie jest jej mężem. Jest jej bardziej towarzyszem życia, który pomaga jej w różnych sytuacjach. Sama bohaterka zakochuje się w mężczyźnie o imieniu Iwan, nieszczęśliwie. I Malina, bo tak nazywa się ten mężczyzna, który towarzyszy kobiecie w jej codziennym życiu, próbuje jej pomóc odnaleźć się w tej nowej sytuacji. Więc tylko, że to, ja to teraz tak opowiadam i to wychodzi z tego narracja.
No właśnie, a fabuła jedną drogą,
ale Werner Schroeter
opowiadał metaforą obrazu. Bardzo to wszystko było wysmakowane, właśnie metaforyczne.
Tak.
Także to
emocje,
na początek.
Próbował oddać emocje, które towarzyszą miłości i śmierci, bo Ingeborg Bachmann dokonała prawdopodobnie samospalenia. I mamy też ogień w filmie. Werner Schroeter bardzo, pomimo tego, że jego filmy są bardzo dużo mają nośnik alegorii i metafory, swoich aktorów jednak zmuszał do tego, żeby doświadczać rzeczywistość, więc on naprawdę podpalił mieszkanie, w którym grali aktorzy.
Film z 91 roku, Malina. To na początek. No i na, znaczy potem jeszcze trzy filmy właśnie tego reżysera, czyli Schrutera, bohatera naszego przeglądu, i wreszcie film o nim, Mondo Lux, Filmowe światy Wernera Schrutera, to film dokumentalny, Elfi Mikesz. Reżyser teatralny i filmowy. W 2008 roku otrzymał Złotego Lwa za całokształt twórczości w Wenecji, a zmarł w roku 2010. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Przegląd. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Opowiadała Jolanta Woszczenko, kuratorka tego przeglądu. A za moment o konkursie pieśni patriotycznej. 11. Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej Piękna Nasza Polska Cała odbędzie się 15 listopada. Jest z nami, przypomnę, pomysłodawczyni i pedagog w szkolnictwie specjalnym pani Urszula Roguska, jest pan dr Ryszard Popowski i ambasadorka pani Krystyna Łubieńska. No i będziemy mówić o właśnie Piękna Nasza Polska Cała, pieśń patriotyczna w wykonaniu osób o różnym stopniu niepełnosprawności z całego województwa. Zacznijmy od początku, bo tak trzeba, czyli od samego pomysłu. Dlaczego akurat pieśń patriotyczna mogłaby być różna? Na przykład piosenka, śpiewanie, występowanie, wiersze, wszystko, co by komu do głowy przyszło. Pani Urszulo.
Jestem nauczycielem historii, nauczycielem praktykiem przede wszystkim i poszukując jakiejś formy dostępnej dla moich uczniów, wychowanków, przekazywania im treści historycznej, uznałam, że właśnie pieśń patriotyczna może być tym narzędziem bardzo dobrym. Konkurs organizowany jest od 2007 roku. Pierwsze jego edycje, pierwszych 6 edycji odbyło się w szkole podstawowej specjalnej numer 26 od września. Taka jest nazwa, nomenklatura. Tych pierwszych 6 edycji odbyło się w szkole. Natomiast od 2013 roku korzystamy z gościnności sali Akwen, to znaczy gospodarzy tego miejsca, zarządu regionu NSZZ Solidarność. Tam odbywają się kolejne edycje, ta, która nas czeka niebawem, 15 listopada. Takim walorem tego wydarzenia, o którym chciałabym powiedzieć, jest to, że młodzież z województwa pomorskiego nie tylko prezentuje swoje talenty artystyczne, nie tylko przedstawia różne interpretacje pieśni historycznej czy patriotycznej, ale spotyka się też z żywymi świadkami historii, bowiem publiczność naszą stanowią licznie reprezentowane środowiska kombatanckie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, stąd też i obecność tutaj obok mnie pana doktora Ryszarda Popowskiego, stąd też spotkanie z panią Krystyną Łubieńską podczas obchodów Dnia Pamięci Ofiar Katynia na cmentarzu łostowickim. Tam się spotkałyśmy kilka lat temu. Pani Krystyna przyjęła moje zaproszenie na jedną z edycji. I tak zaczęła się nasza współpraca. I w ten sposób też co roku pozyskujemy właśnie coraz szersze grono osób wspierających, przyjaciół. No wrócę do tego początku mojej wypowiedzi, że pieśń patriotyczna jest sprawdzonym, dobrym narzędziem nauczania historii osoby niepełnosprawne.
To właściwie jest kawałek historii, prawda? Żywy kawałek historii, z którym można jakby bardzo blisko się spotkać też emocjonalnie. Czasem to są słowa nieużywane już powszechnie, prawda?
Można powiedzieć tak, że jest to sięgnięcie do najpiękniejszego skarbu, do dziedzictwa kulturowego. Edukacja muzyczna i kultura muzyczna ma w swym dorobku dziesiątki wspaniałych publikacji, antologii, pieśni historycznych. To przyniosłem do studia takie dwie pięknie, najbardziej znane może książki. Siedem wieków pieśni polskiej, śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym Jana Prosnaka i Wacława Panka, polski śpiewnik narodowy. To są książki sprzed 20-30 lat, ale ze względu na historyczny ich charakter do dzisiaj aktualne. Zwłaszcza polski śpiewnik Wacława Panka jest szczególnie wydany, ponieważ zawiera zarówno pieśni znane, jak i nieznane, bogato ilustrowane obrazami historycznymi oraz komentarzami dotyczącymi i wydarzeń historycznych, i samych tych pieśni. Tak więc pieśń historyczna jest wspaniałym materiałem dla człowieka z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ jest jakby rzeczą z historii wyjętą. Może ją osobiście doświadczyć i poznając tekst, i wykonując. W związku z tym wywołuje głębokie emocje. A właśnie emocje są osobom niepełnosprawnym bardzo dobrze przystępne. Coś pięknego to zrobiła pani Urszula, ponieważ stworzyła nową metodę nauki historii dla osób, dla których złożone treści intelektualne są trudno przyswajalne. Są czasem zbyt abstrakcyjne. Ale przecież zbliżenie się do konkretu kulturowego, do dzieła sztuki, które reprezentuje przeważnie konkretne wydarzenia, bo te pieśni są związane przecież tak jak nasz hymn z konkretnymi faktami historycznymi, powoduje, że te treści są przez nich bardzo dobrze akceptowane, przyswajane i wykonywane z głębokim, szczerym zaangażowaniem.
Pani Krystyno, jakie to było wrażenie, kiedy się pani po raz pierwszy na takim koncercie jako widz pojawiła i słuchaczka?
Powiem tak. Ja jestem bardzo wzruszona, mówiąc o tej grupie młodzieży, dzieci. Ja bym to tak nazwała. Oni są intelektualnie inni. I ja uważam, że oni mają swój cudowny świat. Myśmy zgubili ten świat. Piękna nasza Polska cała. O tym wiemy, jak w tej chwili jest. Natomiast tyle radości w nich jest. Tyle prawdy. Ja byłam zszokowana, będąc pierwszy raz zaproszona. Dzięki pani i jeszcze raz dzięki. Bo to było cudowne przeżycie. Ja zrozumiałam, że rodzice tych dzieci są w nich zakochani, a dzieci w nich odwrotnie, prawda? Bo one mają swój zupełnie inny świat, a ten świat jest 100 razy lepszy od naszego świata. Ja prawie, że się tam popłakałam z radości, naprawdę. Właściwie jak tak patrzyłam ich na ich występy, to ja jestem aktorką, a oni są tacy prawdziwi. Tak to pięknie przeżywają. Może nie do końca, ale wiedzą. No, ale to nawet nie o to chodzi. Oni wiedzą, oni czują. Ja jestem zakochana i dlatego uważam, że jak się o nich mówi intelektualnie niepełnosprawni, to nie jest prawda. Oni są sprawni inaczej. No naprawdę, wierzcie mi państwo, że ci, którzy nie widzieli tego, tak jak ja przeżywam za każdym razem, to ja wolę ich świat niż nasz ten w tej chwili świat brudny i okrutny.
Na pewno jest w nim dużo emocji i dużo szczerości, prawda?
To słowo szczerość jest tutaj najważniejsze, bo osoby z niepełnosprawnością są prostolinijne. To jest pierwsza rzecz. Tak. Są szczere i są autentyczne. I dlatego tak wiele osób lubi wśród nich przebywać. Poczują się bezpieczni. W tym środowisku nie ma gry. Mhm. Nie ma zgrywy. Nie ma minoderii. Jest prostota działania.
Tak.
To działanie może być na bardzo różnym poziomie zaawansowania, ale z moich doświadczeń wynika, że właśnie ta prostota działania, szczerość i autentyczność jest największą wartością pracy dla tego środowiska i w tym środowisku i oddawana społeczeństwu przez osoby niepełnosprawne w sytuacjach publicznych.
No ja podpisuję się pod tym, co pan przed chwilą powiedział. Ja jestem po prostu oczarowana tymi dziećmi. Naprawdę. I to, bo ktoś mi tam ze znajomych parę razy mi mówią, co ty tam masz wspólnego? Ja mówię, co mam wspólnego? To jest inny, cudowny świat. Prawdziwy, dużo bardziej prawdziwy niż nasz. Tak ja uważam.
No ale jest to też pewnie jakaś forma terapii przez te konkursy, przez
no, to już jest.
Przez te, no, ja mówię z własnego doświadczenia, bo 15 lat jeździłem do Kościerzyny jako juror na właśnie takie spotkania teatralne ośrodków szkolno-wychowawczych i tam przyjeżdżała i młodzież i szkoły podstawowe w różnym stopniu. I to było coś fascynującego, bo oni wiele razy dali mi psztyczka w nos, kiedy ja myślałem inaczej, że o, za chwilę zareagują w taki, a nie w inny sposób. I zaskakiwało mnie to, co się działo. I na przykład no, pamiętam bardzo dobrze tutaj z Gdańska taką dziewczynkę, która grała Pyzę i ona nie zaczęła mówić tekstu, jak się nie ukłoniła i nie dostała braw. Za każdym razem tak było. Wychodziła na scenę i musiała się ukłonić i brawa. Nie było braw, to ona nie zaczynała.
Ale ja pamiętam tego chłopca, z którym robiliśmy potem wywiad, co było możliwe, bo on dzięki teatrowi zaczął mówić
tak,
w ogóle.
Tak.
Tak, dotknęliśmy dwóch ciekawych wątków. Dotknęliśmy, o którym pani wspomniała i pan, a mianowicie subtelności warsztatowych. Pani to, Krystyna, bardzo delikatnie powiedziała o tym, że warto zwrócić uwagę na warsztat artystyczny, jakim się osoby z niepełnosprawnością intelektualną posługują. A drugi wątek, na ile w działalności artystycznej splatają się wątki czysto artystyczne z funkcjami terapeutycznymi. Jeżeli można, tutaj od razu dopowiem, tak, że zmieniło się sposób myślenia o tym. I dzisiaj należy bardzo wyraźnie rozdzielić dwa sposoby myślenia. Czym innym jest arteterapia i ma zupełnie inne cele, inne funkcje. A zupełnie czym innym jest uprawianie sztuki w środowisku osób z niepełnosprawnościami, gdzie nie myśli się o funkcjach terapeutycznych. Chociaż tam funkcje, elementy terapii się pojawiają.
Siłą rzeczy są.
Są, ale one nie mogą zdominować istoty działania. W związku z tym, jeżeli chcemy włączyć ludzi do społeczeństwa przez kulturę, musimy zająć się uprawianiem sztuki. A teraz uprawianie sztuki wymaga warsztatu. Mhm. Co zrobiła pani Urszula, jeżeli można? Coś ciekawego. 6 lat młodzież występowała w szkole, czyli we własnym, zamkniętym środowisku. Ale wraz z napływem doświadczenia i organizacyjnego, i artystycznego, warsztatowego, okazało się, że można to zrobić na zewnątrz, w klubie Akwen, ale również w zamkniętym środowisku, ale już poza szkołą. Mhm. Przed nami trzeci etap. To nie musi być szybko. To może być za kilka lat. Że ten konkurs nie będzie czysto środowiskowy, tylko być może, jeżeli będzie miał dobry warsztat artystyczny, będzie imprezą publiczną, w której osoby z niepełnosprawnością, wykształcone muzycznie, w prosty sposób, ale artystycznie sprawne, będą mogły prezentować pieśni patriotyczne, dać świadectwo dziedzictwa kulturowego w sytuacjach publicznych, otwartych. Dzisiaj tak można powiedzieć, wygląda struktura animacji tego ruchu i to, co zaczęło się w szkole 26 w Gdańsku, bardzo pięknie się rozwija i krok po kroku zbliża się do społeczeństwa otwartego, gotowego przyjąć osoby z tego środowiska, ale zaznaczam, kompetentne artystycznie.
Ja myślę, że Orkiestra Vita Activa jest takim ambasadorem w świecie, prawda? Sztuki właśnie osób tak czy inaczej niepełnosprawnych. To jest coś, co wszyscy wiedzą, co to jest i wiele osób się zetknęło w sytuacjach właśnie zupełnie niezwiązanych z jakimiś przeglądami środowiskowymi czy terapeutycznymi. Ja przynajmniej mam takie doświadczenia, prawda? Że ona istnieje już po prostu jako takie wydarzenie artystyczne.
Podam przykłady z życia orkiestry najcieplejsze. Może nie powiem dokładnie nazwy, ale ostatnio orkiestra wystąpiła na Politechnice Gdańskiej podczas konferencji Biomilenium. Mam nadzieję, że nie zmieniłem nazwy, gdzie kilkudziesięciu naukowców wysłuchało koncertu orkiestry po prostu podczas konferencji. Więc to jest koncert dla środowiska otwartego, dla naukowców, którzy wysłuchali utworów i całego koncertu z kompetencją melomana. Bo to słychać, jak reaguje sala. jak reaguje sala na muzykę wysublimowaną, że daje czas na jej wykonanie, jak reaguje sala na muzykę energetyczną, dynamiczną, jak zmienia się za narracją muzyczną. To jest koncert dla otwartego środowiska, dla naukowców. Ale w tym tygodniu wróciliśmy właśnie w niedzielę z koncertu dla Lidzbarka Warmińskiego. Zagraliśmy to w luksusowym czterogwiazdkowym hotelu, gdzie mieszkaliśmy. I to był koncert dla środowiska lidzbarskiego, dla osób objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dlaczego tam zagraliśmy? Dlatego, że pod wpływem orkiestry i przy współpracy z orkiestrą w Lidzbarku powstaje kolejny zespół. A zatem my w tym wypadku graliśmy jako emisariusze pewnej myśli, pewnego sposobu włączenia społecznego. Pokazaliśmy społeczności lidzbarskiej, jak to jest zrobione po 20 latach, kiedy oni są na początku i są na pierwszym roku działalności. Ale był burmistrz, wicestarosta, dyrektorstwo MOPS-u, rodzice, dzieci, nauczyciele i dostali zatem przykład, co można osiągnąć za 20 lat. Mhm. Bo to będzie
ja chciałam tutaj dodać, że właśnie w konkursie biorą udział uczniowie szkół specjalnych, podstawowych, gimnazjów średnich i z różnych zakątków i z różnych miast Polski. No, tu jest Malbork, tu jest Kozębie, Lęborg, Puck, Słupsk. Także
rośnie.
To jest tak.
Krąg
to
rośnie.
Nie jest tylko tak. Gdańska impreza, nazwijmy to. No, a ja jeszcze raz chciałam podziękować, że jestem tym ambasadorem wybrana przez państwa, ale oni są wspaniali.
No, nade wszystko dla nas to jest wielka radość, że pani Krystyna zgodziła się być ambasadorem tego wydarzenia. I ja jeszcze nadmienię, że od początku zamysłem naszym było organizowanie wojewódzkiego. Ten konkurs ma na razie charakter konkursu wojewódzkiego, stąd też obecność młodzieży z różnych placówek, niekiedy z odległych miejsc naszego województwa.
Ale mówi pani naszym... na razie, czyli plany są, żeby... Tak,
tak. Naszym takim zamierzeniem, gdzieś celem dalszym jest to, by w Gdańsku mogła się spotykać młodzież niepełnosprawna, śpiewająca pieśń patriotyczną z całego kraju. Właśnie przed audycją przejrzałam informacje na temat podobnych wydarzeń w skali Polski. Takie konkursy już się odbywają na szczeblu powiatowym, gminnym. I są to no, potencjalni uczestnicy, laureaci tych przeglądów mogliby się spotkać w Gdańsku. Potrzebujemy wsparcia, to wsparcie już mamy, ogromne wsparcie społeczne, bo od początku w ogóle zaistnienia tego konkursu to wsparcie społeczne było. Nie korzystamy z grantów i dotacji, więc własnymi siłami, pracą nauczycieli, wolontariuszy z mojej placówki, którą ja reprezentuję, i osób spoza niej, takich jak państwo tutaj dzisiaj obecni ze mną, reprezentują właśnie te grupy, osoby wspierające nas. Pan Ryszard Popowski, Ecekon, oprawia nam rozdanie nagród dla laureatów fanfarami. Więc uczestnicy konkursu po prostu w zupełnie naturalnych dla siebie takich sytuacjach występują, że mają oprawę fanfaru przy rozdaniu nagród.
Fanfary w wykonaniu osób niepełnosprawnych. Mała orkiestra Denta, tak, bo poza orkiestrą Vita Activa działa tam kilka innych zespołów przy Ecekonie. Między innymi mała orkiestra Denta, która wykonuje fanfary ku czci. Tu była okazja właśnie dla młodzieży, która otrzymała pierwsze, drugie, trzecie miejsce, zagrać taką fanfarę. Myślę, że najbardziej naturalna forma nagrody, że z własnego środowiska otrzymują taki prezent.
Zaobserwowałam jeszcze takie sytuacje bardzo naturalne podczas przeglądu, kiedy obecne na sali osoby, które są publicznością, kombatanci, osoby starsze, seniorzy, podchodzą i gratulują wykonawcom z prawdziwym wzruszeniem, naprawdę z wielkim przejęciem, niekiedy ze łzami. I myślę, że to jest ogromna gratyfikacja dla tych uczestników. Nie tylko zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, bądź zdobycie wyróżnienia, ale to, kiedy po prostu otrzymują
To te, ale myślę, że i sam reżyser, i oklaski, i fanfary,
tak, pamiątkowe
i
fotografie. Tak.
No, ale współobecność pokoleń.
Tak prawdziwie, prawdziwi.
Tak, współobecność pokoleń. Coś najpiękniejszego. To jest marzenie wielu ludzi, żeby mieszkać w domu wielopokoleniowym. Tak, żeby były i wnuki, dziadki, pradziadki, wszyscy razem, każdy w swoim, ale blisko siebie, za jednym płotem. Tu tak się dzieje, że przychodzą bardzo małe dzieci, przychodzi młodzież, ich nauczyciele, rodzice, ale także przychodzą seniorzy i przychodzą osoby bardzo, bardzo doświadczone wiekiem, o wielkim dorobku i o najwyższym szacunku społecznym. I wszyscy spotykają się przy czymś, co nas tak bardzo pięknie łączy, a łączy nas szczególna muzyka, którą pani Urszula wybrała jako motyw swojej działalności. Jeżeli można, dopowiem jeszcze, że to nie jest tylko działalność organizacyjna. Pani Urszula napisała wspaniały artykuł 10 lat konkursu pieśni historycznej na Pomorzu. Zamieszczony jest, to jest ważne, w czasopiśmie Wychowanie Muzyczne. To jest czasopismo nie dla osób niepełnosprawnych, tylko jest to czasopismo adresowane wyłącznie do nauczycieli muzyki szkół powszechnych w całej Polsce, o zasięgu ogólnopolskim. I tym samym daje znak, że jest zapotrzebowanie na nauczycieli muzyki, którzy chcieliby włączyć się do tej działalności. Bo bez wykwalifikowanej kadry nie można zrobić dobrej imprezy muzycznej. Taka impreza wymaga systematycznej pracy, edukacji na żywo i bezpośrednio.
A jest taki przedmiot jeszcze, wychowanie muzyczne w szkołach podstawowych?
Ten przedmiot to jest osobna rozmowa. Przeszedł bardzo daleką ewolucję.
Właśnie.
Skruszał, można powiedzieć, pod wieloma naporami, pod wieloma lodowcami, które napłynęły w międzyczasie. Teraz jest w pewnym kryzysie koncepcyjnym. Będzie w Polsce, w Lublinie konferencja na ten temat, jak odnaleźć powszechną edukację muzyczną we współczesnym świecie. Tam się wybieram, ale to ma znaczenie, jak odnaleźć kulturę muzyczną, jak wdrożyć kulturę muzyczną dla środowiska osób z niepełnosprawnościami.
Nie zgubili czegoś, co chodzi o obyczaje, czyli muzyki. Tak. Ja pamiętam z podstawówki z pierwszej klasy już odleciał Siwych Gąsek Klucz, taka pierwsza piosenka. I później co tydzień była nowa piosenka. Co tydzień była inna piosenka. Oczywiście z różnych tam, prawda, dziedzin też i patriotycznej i tak dalej, ale to myśmy wszyscy śpiewali wtedy.
To się zmieniło.
No właśnie.
To się zmieniło. Powiem tak. Napór technologii komputerowych zmienił współczesną kulturę muzyczną. I powiem tak, teraz ten wątek, do którego chciałem wrócić. W Ecekonie wykształciliśmy osoby niepełnosprawne, które potrafią grać na różnych instrumentach. Mhm. Na saksofonie, na trąbkach, na sakskornach, na kontrabasie. I mam powiedzmy 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie, którzy poprawnie grają i nie mam gdzie ich wysłać poza własne środowisko. Bo nie znam zespołów amatorskich, osób sprawnych, które by przyjęły mi jednego człowieka, który gra na kontrabasie. Mhm. Ja go nie mam gdzie wysłać. Musimy w związku z tym sami tworzyć zespoły i nadal być we własnym środowisku, ale to nie o to chodzi. Ten konkurs, który pani Urszula realizuje, pozwala wychodzić na zewnątrz. Mhm. Tak, to jest dobra droga do wyjścia na zewnątrz i wyobrażam sobie, że za parę lat to nie tylko będą soliści z akompaniatorami, ale być może pojawią się soliści lub małe zespoły wokalne z zespołami, które im akompaniują. I wśród tych akompaniatorów będą też osoby niepełnosprawne, bo wiem, że potrafią sprawnie grać na fortepianie, na keyboardzie. Mhm. A to się świetnie nadaje do tego, by być akompaniatorem. I wiem, przepraszam pani Urszulo, ale że to jest pani marzeniem, żeby ten poziom muzyczny dźwigał się. Chcemy w tym pomóc. Myślę, że wiemy jak.
Czyli teraz to są soliści, tak? Nie zespoły, nie duety,
też
nie chóry.
Są zespoły. Są zespoły wokalne.
Akompaniują nauczyciele, opiekunowie. tych zespołów.
No ale rzeczywiście, mogli to by być też akompaniatorzy.
Mogły to być zespoły, które...
W większości, bo sporadycznie zdarzają się zespoły, w których akompaniament też wykonują uczniowie niepełnosprawni.
A jakie pieśni się pojawiają, powtarzają? Jak bogaty i szeroki jest ten repertuar? No bo to też jest rodzaj edukacji.
No tutaj pan Ryszard Potłowski podnosi nam poziom wymagań. O tym muszę powiedzieć. Stawia na profesjonalizm, czego ja się bardzo cieszę. Takim, to o czym dyskutujemy między kolejnymi edycjami konkursu, jest to, że akompaniament nade wszystko powinien być akompaniamentem wykonywanym na żywo. Mhm. A jeśli chodzi o repertuar, bardzo różnorodny. To są pieśni, stare pieśni patriotyczne, no sam tytuł konkursu Piękna Nasza Polska Cała, stara pieśń Wincentego Pola z 1830 roku. Więc od takiego repertuaru tradycyjnego, po pieśni wykonywane obecnie, pieśni popularne, które młodzież bardzo, bardzo chętnie po nie sięga. To są pieśni, które ilustrują piosenki, które ilustrują filmy historyczne, Miasto 44, czy Czas Honoru, więc po taki repertuar również młodzież sięga.
To są też, nie wiem, dni, tygodnie, miesiące ćwiczeń w domu prawdopodobnie, tak? Czytałam artykuł relacjonujący państwa konkurs, czy pani konkurs, w którym jedna z uczestniczek miała takie zadanie domowe, żeby codziennie 13 razy zaśpiewać konkretną piosenkę. Domyślam się, że to jest duże wyzwanie i ogromna praca tak naprawdę. No zawsze jak rozmawia się z muzykami, to wiadomo, że ważnym tematem jest ilość ćwiczeń, prawda?
Próba,
okoliczności próba. Ćwiczeń i tak dalej. Że to jest praca, praca, praca. No i tutaj też oni są jakby w taki miły dla nich chyba satysfakcjonujący sposób wdrażani do takiej pracy.
Tak, próba z akompaniatorem, zespołem jest formą życia towarzyskiego także. To próba to stawianie wymagań, ale to są serdeczności, przyjaźnie, wyzwania, oczekiwania, emocje, przygotowania do występu. To jest potężny środek aktywizujący. Ponieważ odwołuje się nie do racjonalnych aspiracji, ale do emocjonalnych. A one są najsilniej działające w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną. Te osoby pragną muzyki, kochają ją, lgną do niej, marzą o niej i bardzo pragną publicznego pokazu. I chwila wyjścia na scenę jest dla nich często wydarzeniem życia, które ich potrafi bardzo mocno zmienić. Potrafi im dorosnąć, potrafi im stać się odpowiedzialnym, potrafi im stać się samodzielnym. Takich zalet można wymieniać wiele. To wspaniałe narzędzie edukacyjne, wychowawcze i uspołeczniające. Wielka sprawa.
11. Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej Piękna Nasza Polska Cała 15 listopada, tak? O której tak, i tak. Gdzie i czy można wejść na taki koncert, czy trzeba jakoś się o to starać?
O godzinie 10 w sali Akwen zapraszamy wszystkich, którzy zechcą uczestniczyć w tym wydarzeniu i wspólnie z nami zaśpiewać, bo to jest też element naszego przeglądu, że wspólnie śpiewamy wybraną pieśń patriotyczną.
Cała publiczność bierze w tym udział. Ja jestem zachwycona nim, proszę Państwa.
A wcześniej 10 też jeszcze koncert Nasza Niepodległa, tak?
Koncert organizowany jest również w sali Akwen przez Stowarzyszenie Miłośników Pieśni Patriotycznej, które tutaj mam zaszczyt reprezentować. Stowarzyszenie też powstało z tej racji, że konkurs odbywał się i zmieniał swoją formułę, wychodził poza warunki szkoły. Stowarzyszenie powstało w 2011 roku i od 2 lat organizujemy koncert Nasza Niepodległa. Jest to koncert, na który zapraszamy szkoły, które to zaproszenie chcą przyjąć. I tym razem ten koncert będzie takim darem, będzie dedykowany od szkół. Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa, Szkoła Muzyczna na ulicy Gnilnej oraz ECKON dedykuje koncert Nasza Niepodległa dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 i dla środowisk kombatanckich, z którymi się bardzo dobrze czujemy.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu, która właśnie jest uwieczniana, to może słychać. Tak, że tutaj trwa mała sesja fotograficzna. No, znakomity fotograf Andrzej Żak ma swoje wystawy, także to naprawdę aparat trafił w dobre ręce. Uwiecznia naszych gości, a my serdecznie się żegnamy. Krystyna Łubieńska, Urszula Roguska, doktor Ryszard Popowski. Przypomnę, że były też z nami Sylwia Góra-Weber i Jolanta Woszczenko. I jest już z nami Krystyna Stańko. Co prawda za szybką, ale jak zawsze czeka na swoich słuchaczy i serdecznie zapraszamy, aby towarzyszyć jej także przez następne godziny w Radiu Gdańsk. Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Do usłyszenia.